Dzięki, Witku. Dzisiaj z mojego powodu mamy usterkę techniczną, więc będzie bez ekranu dzisiaj, ale za to jest Agatka, więc uratuje mnie czytaniem, więc jeżeli macie Biblię, dobrze by było, żebyście sprawdzili, czy tak się rzeczy mają. Ostatni raz, jak byłem, to dosyć dawno temu, przed Wielkanocą, to akurat wróciłem z Ukrainy, gdzie dzisiaj właśnie świętują Wielkanoc, więc mam nadzieję, że jeszcze my świętujemy w naszych domach Wielkanoc, bo nie chodzi o datę, tylko o wydarzeniu, które miało miejsce. I dzisiaj mamy kolejne niesamowite wydarzenie przed sobą, bo przechodzę przez Ewangelia Łukasza i jesteśmy przy trzecim rozdziale. I w pierwszych dwóch rozdziałach widzieliśmy właściwie wstęp do służby Jana Chrzciciela i wstęp do służby Jezusa, ich urodziny. I skończyło się pod koniec 12 rozdziału, pod koniec 49 werset, gdzie mając 12 lat, taki wiek dojrzałości w tamtych czasach, Jezus jest w Jerozolimie i jego rodzice zaczynają wrócić do Nazaretu i znajduje, znalazło się, tak? No to pięknie. Więc Agatka, to możesz użyć ekran w takim razie. Bardzo się cieszę. Dziwiłem się, że tego nie było. Więc mamy pełny luksus tego ekranu. Więc on był w Jerozolimie, jak wiemy. I matka się zdziwiła, że oni szukali go, dzień tam wrócili do Jerozolima, szukali go i w końcu znaleźli go w Jerozolimie w świątyni. Matka w tym momencie twierdzi, że nie rozumie, że my się martwimy o ciebie. I Jezus zamiast tego, żeby powiedział, matko, to bardzo przepraszam, to mówi, to czy nie wiedziała, że mam być w domu mojego ojca. I Jezus jest dosyć kontrowersyjny w jego podejściu do rodziny, takie mam wrażenie, w późniejszym jego nauczaniu, że rodzina nie może stanąć w drodze, że jak pójdziemy za Jezusem, to całym sobą. I nawet rodzina, musimy być gotowi nienawidzieć, jak on później uczy. W tej Ewangelii. Nawet rodzina trzeba nienawidzieć w stosunku do pójścia za Bogiem. Będziemy o tym mówili później. Natomiast w trzecim rozdziale cieszę się, że możemy przeczytać to razem z Agatą. To Agatka, to przeczytaj poproszę pierwsze werset.
Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Okej, czyli mamy tu historia. Dlaczego takie postacie? Z tego co ja liczyłem, to mamy tu siedem postaci historycznych. I przypuszczam, że o to chodzi, żeby w jakiś sposób umiejscowić Jezusa, jego narodziny i służbę Jezusa i Jana Chrzciciela w historii. I mamy tu w historii 14 rok naszej ery, to mamy Tyberiusza, który staje się cesarzem, więc on i tu jest wymienione, że to jest 15 rok, jego panowanie. Więc mamy tu rok 28-29 naszej ery. I mamy potem listę politycznych i religijnych władzy. Najpierw rzymiańscy władcy w różnych rejonach. Herod Wielki podzielił Palestynę w różnych rejonach. I mamy tu Herod Antypas, który rządzi Galilei, Cezarei Filipi. Mamy jego brata Filipa, który rządzi za Jordaniem. Mamy innych tam postaci, które są o wiele mniej istotne, ale w drugim wersecie mamy religijnych władz. Mamy dwóch arcykapłanów. Zwykle bywało jeden arcykapłan, ale w tamtym czasie zamieszanie podobno było wielu arcykapłanów i Anas był jednym z nich. Anas, który już był starszy, już właściwie nie miał tego urzędu, ale miał jeszcze widocznie wpływ i Jezus stawia się przed Anasem, jeżeli pamiętacie, ale jego zięć Kajafas był od 18 roku, Ananas był głównym arcykapłanem od 6 roku do 15, Kajafas od 18 do 36. Więc w tym czasie Kajafas był formalnie tym arcykapłanem, natomiast zanim stał Anas jako wpływ, jako władzę. Więc mamy listę, która w jakiś sposób nam umiejscowy te wydarzenie w czasie, które są udowodnione. I mamy teraz służba Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, który jest tym głosem wołającym pustyni, przygotowujący wszystkich na przyjście Jezusa. Jan Chrzciciel, który właściwie jest końcem pewnej ery. Ery obietnic, ery proroctw. Teraz jest czas na wypełnienie tych obietnic i tych proroctw. I mamy tą ceremonię mycia, który w jakiś sposób wskazuje na przebaczenie. I jeżeli Jan właściwie nie przyniesie im dobrą nowinę, Jan przyniesie im nowinę o sądzie, o tym, że to nie wystarczy, żebyście urodzili się w pewnej genealogii, żebyście byli częścią ludu Bożego, w sensie Żydów. To są tylko symbole czegoś większego, ważniejszego, wewnętrznego. I trzeba w tym momencie nie chwalić się swoją genealogią, ale chwalić się swoją pokutą, swoim upamiętaniem, swoją metanoia, swoją przemianę. I on tu wskazuje na potrzebę, żeby było wewnętrzna przemiana i zewnętrzna pokuta i upamiętanie. Jego służba była inna niż służba Jezusa. Jego chrzest był inny niż chrzest Jezusa. I on bywa gdzieś tam na Dolnym Jordaniu, czyli południowym Jordaniu, tam gdzie, jeżeli pamiętamy, Eliasz przebywał w jego ostatnich dniach, drugi królów, drugi rozdział. I on w jakim sensie według Jezusa, Jan Chrzciciel, przejmuje tą służbę Eliasza, właściwie w tym samym mniej więcej miejscu. Więc chrzest oczywiście jest dla nas bardzo ciekawym tematem, szczególnie dla baptystów. Chrzest było w Starym Testamencie, obmycie, system mycia, to było związane z oczyszczaniem, z przygotowywaniem się. I to było, jedni widzą, że to było też praktyka dla pogan, którzy się nawrócili na judaizm, że oni musieli przejść przez chrzest. Jeżeli to jest prawda, to tym bardziej ten chrzest Jezusowy, Janowe nawet jest przełomem, że Żydzi muszą przejść przez chrzest, nie tylko poganie. Więc mamy teraz proroctwo, 4-6 wersety, proroctwa z Izajasza. Przygotowywanie dla królewskiego gościa. Przygotowywanie grunt, wyrównanie grunt. Podobno w tamtych czasach, jak królowie wędrowali przez pustynię, ci z nas, którzy byliśmy, to wiadomo, że to nie jest piasek, to są kamienia. To w tym momencie żwir i kamienia. I w tym momencie sprzątano jedne słudzy króla, poszli przed królem przez tą pustynię, żeby wyrównać grunt, żeby sprzątać to, co było w drodze. I tu Jezus, Jan Chrzciciel, w jakimś sensie robi to samo. On przygotowuje grunt dla Jezusa, żeby Jezus mógł spokojnie wejść w Jego miejsce. I mamy Jezusa teraz, który stawia się do chrztu, który jest w tym momencie identyfikowany z grzesznikami, chociaż On sam nie grzeszył. Więc On zarazem jest jednym z nas, ale też jest oddzielony od grzeszników. I mamy tu tłumy, które przechodzą przez chrzty. Więc tu nikt nie liczy tych chrztów. Nawet to tłumy tam przechodzili przez ten chrzest. Ten chrzest sam w sobie był tylko symbolem. To nie zmieniło ich statusu, to nie zmieniło ich życia. Po prostu to było symbol czegoś, co ma nadejść w ich życiu. I będziemy o tym za chwilę czytać. Agata.
Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od Niego. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajecie więc owoce godne nawrócenia. I nie próbujcie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech zrobi tak samo. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie nad swoim żołdziem.
Czyli mamy tłum, który przychodzi do Jana po chrzest. Jego odpowiedź dla nich jest plemia żmijowe. Kto wam pokazał? Kto wam powiedział, że macie się zjawić na chrzest? Więc on nie jest imponowany tym tłumem. On kwestionuje ich motywację. Kto wam powiedział, że macie tu być dzisiaj? Że macie to przejść przez to? Więc on kwestionuje ich motywację, ich postawę, ich myślenie. I wskazuje im na prawdę, którą później wyjaśnia. Nie chrzest jest istotny. Nie o to chodzi. Nie tym powinniśmy się chlubić, że mamy tłum ochrzczony. Jeżeli już, to chwalmy się tym, że jest przemiana życia. Że widać w nas pokutę i upamiętanie, ożywienie, przemianę. I oni zadają mu pytanie, no to jak mamy żyć? Jak mamy pokazać? Oni myśleli dotychczas, że po prostu trzeba uciekać przed jakimś sądem. Ale on tu mówi im, że nie wystarczy wam, że jesteście potomkami Abrahama. Nie wystarczą symbole, ceremonie, musi być przemiana. I jeżeli nie będzie przemiany, siekierka czeka przy korzeniach dzieła. Więc mowa Jana jest bardzo ostra, upominając ich, wskazując im na to, że ta siekarka czeka. Ich nadzieje w to, że są synami Abrahama, jest złudne. I on używa te same słowa, co Jezus później, że to są żmije. I on, Jezus też wspomina o tym, że kamienia będą krzyczeć. Jeżeli nie wy, to kamienie będą chwalić Boga. I tu jest też ten wątek, że Bóg może tworzyć potomków Abrahama z tych kamieni, które sprzątamy. Jeżeli wy nie będziecie go oddać chwałę. Kamienie będą krzyczeć, Jezus mówi później. Więc Jan Chrzciciel wskazuje im na to, jakie życie mają prowadzić. I nic lepszego niż to, żeby prowadzić takie życie w środku codziennego życia i codziennej pracy. I on potem wymienia trzy sposoby na to. Oni mają być hojne, oni mają być mam rosyjskie słowa w głowie, przepraszam. Mają być uczciwi i mają być zadowoleni. To mają być znaki ich przemiany. Do tłumu on mówi o tym, że jeżeli macie dwie płaszcze, to oddajcie jeden. Bądźcie gotowi na podział swojego majątku. Bierzcie odpowiedzialność za ludzi, którym brakuje. I swoim kosztem to rozwiążcie ich problemy. Nie miejcie więcej niż trzeba. Nie zgromadźcie tego wszystkiego. Weźcie to, co jest wam potrzebne, a resztę podzielcie się z innymi. Radykalne. Jeżeli przyjmiemy to dosłownie. Ale Jezus, jak zobaczymy później w Ewangelii Łukasza, też wspomina, jeżeli nie oddajecie całą waszą posiadłość, to nie możecie być moimi uczniami. Więc Jezus jest nie mniej radykalny, jak on wraca do tych wymogów, które Jan opisuje. Dla urzędników podatkowych, to oni mają tylko wziąć to, co do nich należy, nie więcej. I przypuszczamy, że była korupcja, wzięli więcej. Mieli hierarchia tych urzędników i pewnie ci na górze wzięli więcej niż trzeba. Więc tu wskazuje na wewnętrzną przemianę, która spowoduje, że oni będą uczciwi. Ci, którzy zbierają podatki. I oni są w jednej kategorii wspomniane jako urzędnicy podatkowi i grzesznicy, więc to było najniższa może ranga w popularności ludzi. I potem do żołnierzy mówi, żebyście nie wykorzystali w zły sposób waszą moc. Chciałbym, żeby to było stosowane przez celników, przechodząc przez celników na różnych granicach. Żebyście nie szpanowali, żeby macie władzę. Żebyście nie wykorzystali pozycji, w której jesteście w danym momencie, na szkodę ludzi wokół was. Żebyście byli zadowoleni swoją zapłatą. Więc Jan Chrzciciel nie próbuje tworzyć jakiś protest społeczny, ale próbuje zwracać im uwagę na przemianę wewnętrzną, która zmieni społeczeństwo. Idziemy dalej.
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, komu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu.
Więc ludzie zaczynają myśleć, czy to jest Mesjasz. I Jan bardzo szybko to dementuje. Ja tylko chrzczę was wodą, ale on, który przyjdzie, jest mocniejszy. On będzie was ochrzcił ogniem i Duchem Świętym. Więc symbole ducha i ogień, symbol obmicza, symbol odświeżenia, symbol puryfikacji, oczyszczenia całkowitej. Mocny symbol i symbol sądu. I ten grzech, ten duch i ten ogień podzieli pszenica od chwastów. Więc musimy teraz się upamiętać. Ale wiedzmy, że ten chrzest jest chrztem z dobrą nowiną, że wskazuje na upamiętanie, wskazuje na to, co Jezus ma przynieść, na oczyszczenie i przebaczenie grzechów. I mamy Herod Antypas, który może rzeczywiście bał się politycznym rebelią, jakieś zamieszanie, i on teraz reaguje za sprawą Herodiana, który jest jego żoną. Też z tego, co zbadałem, ona miała różne związki relacyjne z nim, dlatego że ich rodzina była bardzo zagmatwana, to każdy tam z każdym miał relacje i związki. Więc nie tylko ona była w tym momencie żoną Filipa, który był jego bratem i rządził za Jordaniem, tylko ona też miała inne takie związki, więc Jan w jakimś sensie tu wskazuje na to, na grzech, który jest w tej rodzinie. No, niepopularny, odważny krok dla niego, który kosztuje mu wolność i jest w tym momencie uwięziony. Więc możemy oczywiście się zastanawiać, na ile to jest dla nas taki dobry wzorzec, przykład, że on w taki sposób wskazuje na społeczne zło i na takie związki rodzinne, niemoralne związki rodzinne przy władzach. Więc Jan w jakimś sensie bardzo szybko przechodzi do historii i w innych Ewangeliach jest później wspomniane o jego śmierci. Natomiast tu Łukasz ma co innego na widok przed sobą, więc przeczytajmy te ostatnie wersety.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica. A nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Adama, syna Bożego.
No tu opuściłem, żebyśmy nie czytali 76 różnych potomków, żebyśmy skrócili tą listę, więc wybaczcie, jeżeli chcielibyście przejść przez tą genealogię, ale myślałem, że możemy to zgrabnie podsumować. Natomiast najważniejsze w tym fragmencie to jest ten widok, wizja widzenia nieba. Potężny moment nastąpi przy chrztu Jezusa, przy rozpoczęciu Jego służby. Niebo się otworzy i Duch Święty stąpi w formie gołębia. I Ojciec, sam Ojciec, Bóg Ojciec przemawia do sytuacji. Więc mamy Jezusa, mamy Ducha Świętego, mamy otwarte niebo i Boga, który przemawia do tego momentu. Jezus jest w tym momencie nie sam, tylko jest z Bogiem, jest Jego Ojcem, jest Jego Duchem, jest błogosławiony przez nich, afirmowany przez nich, autoryzowany przez nich. Przydzielono Mu moc. Trudno Bogu by było chyba bardziej jednoznacznie afirmować, potwierdzić to, co się dzieje w tej chwili. To jest mój Syn. Mam upodobanie w Nim. Posłuchajcie Go. Niesamowity moment to musiało być w tym momencie. Nawet w górę przemienienia, to tam czytamy, że widzieli Mojżesza, widzieli Eliasza, ale była chmura. Nie widzieli Boga. Ale tu jest otwarte, niebo otwarte. I ta wizja nieba jest widoczna. Więc tu mamy obecność Boga w trzech postaciach, w tym momencie, Jego chwałę. W momencie, kiedy Jezus identyfikuje się zarówno z Bogiem, z Ojcem i z Duchem, ale też identyfikuje się z nami, z grzesznikami. Jezus wykorzystuje ten moment, kiedy Jan Chrzciciel wyrównał tą trasę. I teraz wchodzi w to. Bóg daje mu swój autorytet. I jeżeli byśmy czytali dalej w czwartym rozdziale, mamy drugi wątek, nie tylko obecność w tym momencie całej Trójcy, Ojciec, Syn i Ducha Świętego. Natomiast mamy dosyć szybko obecność diabła. Więc mamy z jednej strony poparcie, umocnienie Boga, Ojca i też mamy szatana na początku czwartego rozdziału, następnym razem to przejdziemy. Szatan, który kusi, który próbuje obalać to królestwo, które Jezus teraz wprowadza. I mamy tą gołębię, który jest symbolem pokoju, symbolem wolności od sądu. Więc wielki moment w Jezusowym życiu i w Jego służbie. Teraz Jego służbę zacznie. I mamy potem w 23 wersecie stwierdzenie, że Jezus jest około wieku 30. To widać, że Łukasz bardzo rzetelnie zbadał historię, więc trudno się zdziwić, czy trudno myśleć by było, żeby on nie wiedział, ile lat Jezus miał, ale daje okrągłą liczbę 30. Podobno kapłanie zaczęli swoją pracę przy 30, koło 30 roku swojego życia. To było ich początek służby. Nie doczytałem dlaczego, tylko można przypuszczać, że chodziło o to, że oni mieli już 18 lat od wieku dojrzałości, 12 lat. Mieli 18 lat od czasu, jak byli afirmowani jako dorośli, żeby partycypować, żeby wziąć udział w życiu. I mając 30 lat, to zaczęli swoją służbę. Jezus idzie podobnym kolejności, mając te 12 lat i potem 30. To są te kluczowe momenty dla Żydów w tamtych czasach, dla tych, którzy służyli. I potem mamy całą genealogię na końcu tego rozdziału. Ta genealogia na pewno jest skomplikowana, jest wiele wątków tu, wiele niejasnych szczegółów, to byśmy musieli tu być długo, żeby przeanalizować te różne wątki, to może wytypuję parę z nich. To mamy też genealogię, jest genealogia w Mateuszu też, natomiast Mateusz zaczyna od Abrahama, nie od Adama. Tu Łukasz zaczyna tą genealogię od Adama. Właściwie Łukasz zaczyna od końca, od Józefa. Mateusz zaczyna od Abrahama, więc oni tu między nimi to po to, chyba żeby Mateusz wskazywał na, szczególnie na Żydów, a Łukasz szczególnie na otwartość, że Jezus, nawet jego genealogia sięga dalej niż Abraham, do Adama. Mamy też różna liczba. Jedne imiona są w jednej genealogii, nie ma ich w drugiej. Ale powinniśmy tu pamiętać, że to, że jest tu mowa o syn, że ktoś jest synem, ktoś jest ojcem, to niekoniecznie oznacza, że oni byli właściwie syn i ojciec. Może to byli po prostu potomkowie w różnych pokoleniach, którzy mieli ze sobą jakiś związek genealogiczny. Więc to można dosyć łatwo tłumaczyć, dlaczego jest tu różnica. Jedni widzą, że jedna to jest genealogia Marii, a druga, że to jest genealogia Józefa. Inni patrzą na to, że Józef jest tu wymieniony, że jego ojciec jest Heli, natomiast Mateuszu jego ojciec jest Jakub. No, jedni tłumaczą to tym, że matka może była mężatką dwóch mężczyzn. To jest możliwy argument, który w jakiś sposób rozwiąże ten problem. Ale tych różnic jest trochę w tej genealogii. Dlaczego to jest ważne? No, dla Żydów genealogia była ważna, żeby udowodnić, kim oni są. Że oni są prawdziwymi Żydami, więc to było bardzo istotne, szczególnie dla kapłanów, żeby wiedzieli, z jakiego rodu oni są, więc ta genealogia jest w jakimś sensie udowodnieniem tego, i tym bardziej, że Jezus tu jest w linii Dawidowej. Jezus pochodzi od Abrahama i od Adama, więc w jakimś sensie ta linia doprowadzi tego Mesjasza do jego osoby, więc to w jakimś sensie uwiarygadnia dalej, jeżeli to by było trzeba, jego korzenia. Jezus jest jednym z nas i Żydzi mogli o tym wiedzieć, że On jest jednym z nich. Ale Jezus przyszedł nie żeby tylko zbawić dzieci Abrahama, ale zbawić nawet dzieci Adama. Więc to jest duża różnica i dużo bardziej zachęcające dla tych, którzy to rozumieją. Więc mamy w tym momencie początek służby Jezusa, błogosławieństwo Boga, przygotowanie drogi przez Jana Chrzciciela. Następnym razem zobaczymy, co będzie dalej. Pozwólcie, że się modlę. Panie Boże, dziękuję Tobie za niesamowite wydarzenie, że Jezus przyszedł do nas, do potomków Adama, i Jezus oferuje każdemu z nas przemianę, metanoia, i Jezus z Jego duchem, z Jego Ojcem, całym autorytetem, całą mocą wchodzi w nasz świat i przemienia ten świat i przyniesie sąd, ale też przyniesie zbawienie. Dziękuję Tobie, że te słowa są skierowane również do nas i modlę się o to, żebyśmy nie prowadzili się symbolami, nie cieszyli się tylko ceremonią i symbolem, ale żebyśmy się cieszyli przemianem życia, aby to było nasze świadectwo. Amen.